czas Adwentu, jaki Boża opatrzność nam daje po raz kolejny, służy naszemu przygotowaniu się najpierw na spotkanie z Chrystusem, który przychodzi do nas w tajemnicy swojego wcielenia. Już za 10 dni po tej porze zasiądziemy do wigilijnego stołu, aby ucieszyć się swoimi najbliższymi, aby poczuć się bliskością między sobą, dlatego że Bóg stał się nam bliski, stając się człowiekiem. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że Adwent liturgiczny, który nas przygotowuje na spotkanie z Chrystusem, który do nas przychodzi, jest zapowiedzią, przypomnieniem, że całe nasze życie jest Adwentem, że w całym naszym życiu oczekujemy na przyjście Pana. Adwent jest tylko małym etapem, przypomnieniem tego, że w całym naszym życiu przygotowujemy się na spotkanie z Panem. On przyjdzie. Skoro przyszedł przed 2000 lat, wszedł w historię ludzkości, wyznaczył ludzkości nowy początek, przyjdzie ponownie, przyjdzie u kresu ludzkości na końcu czasów, gdy nastąpi koniec świata, ale zanim się to stanie, Chrystus przyjdzie po każdego z nas. Zanim nastąpi koniec świata, nastąpi koniec mojego życia, mojego świata, tego doczesnego. Przygotowujemy się więc na spotkanie z Chrystusem w chwili naszej śmierci, bo całe nasze życie jest Adwentem. W odniesieniu do Adwentu liturgicznego i do Adwentu naszego życia słyszymy zalecenie, jakie daje Chrystus w Ewangelii, którą czytaliśmy w pierwszą niedzielę Adwentu, że mamy czuwać i modlić się w każdym czasie. Dwa zadania adwentowe dla Adwentu liturgicznego i Adwentu naszego życia. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście byli przygotowani na przyjście Syna Człowieczego, mówi Chrystus Pan. Rozważmy więc, co znaczą te dwa zadania, jakie nam zostały wyznaczone. Czuwać. Kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II, spotykając się z ludźmi młodymi na Jasnej Górze w 1983 roku w porze apelu jasnogórskiego, rozważając słowa apelu: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, postawił właśnie to samo pytanie. Co to znaczy czuwać? Co znaczy czuwam? Czuwam, mówił Jan Paweł II. To znaczy staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawić, przezwyciężyć je w sobie. Czuwać to być człowiekiem sumienia. A sumienie to jest taki głos wewnętrzny, w którym rozbrzmiewa wola Boża, Boży sąd o naszych czynach. To głos, który stale mówi człowiekowi, co dobre, a co złe. Ten głos sumienia można zafałszować, ten głos sumienia można w sobie zagłuszyć, albo można nie być mu posłuszny. Tylko wtedy człowiek traci kompletnie orientację, bo sumienie, które Bóg dał każdemu człowiekowi, powołując go do istnienia, to taka busola życia, to taki kompas, mapa, która pozwala nie zagubić się w tych skomplikowanych ścieżkach doczesności. Jeżeli człowiek sfałszuje tę mapę, jeżeli zagłuszy w sobie ten głos, utraci orientację, wtedy niechybnie znajdzie się na manowcach. I czasem może będzie niemożliwe zawrócenie na właściwą drogę, albo będzie ono bardzo trudne i bardzo kosztowne. Każdy, kto jeździ po świecie samochodem, wie dobrze, że chwila nieuwagi na autostradzie może czasem kosztować wiele kilometrów, kiedy trzeba będzie jechać, aby była jakakolwiek możliwość zawrócenia. Tracimy czas, tracimy paliwo, tracimy siły. A cóż powiedzieć o życiu człowieka, jeżeli pomylimy drogi, nie słuchając wewnętrznego głosu sumienia? Trzeba zatem dołożyć starania, aby być człowiekiem sumienia, aby to sumienie w sobie pobudzać i wyczulać się na jego głos. Jak można to zrobić? Poprzez dwie proste praktyki, które zapewne są nam dobrze znane, ale o których warto przypominać. Po pierwsze, to codzienny rachunek sumienia. Robimy go przy okazji spowiedzi, ale należałoby robić rachunek sumienia codziennie. Bowiem to, co my nazywamy rachunkiem sumienia, nie jest wynalazkiem chrześcijaństwa. Taką praktykę podejmowali już starożytni myśliciele, ci, którzy rozumieli, czym jest mądrość, czym jest mądre przeżywanie swojego życia. Badali swoje sumienie, oceniali swoje czyny pod kątem dobra i zła. Warto czynić taki rachunek sumienia na co dzień, zwłaszcza wieczorem. I może, abyśmy nasze rekolekcje nie tylko słuchali, ale wprowadzali w życie, spróbujmy już dziś, od dzisiejszego wieczoru, praktykować w swoim życiu, w życiu swojej rodziny, zwyczaj codziennego, krótkiego, kilkuminutowego rachunku sumienia. To naprawdę nie jest wielka sprawa w sensie wysiłku, a może przynieść błogosławione owoce. To są minimalne korekty naszej drogi życia, ale wiemy dobrze, i znowu przywołam przykład taki motoryzacyjny. Im szybciej człowiek jedzie, tym musi czujniej patrzeć na drogę i tym bardziej pilnować kierownicy. Wiemy, że czasem minimalny ruch kierownicy, jeżeli nie skorygujemy toru ruchu, możemy się znaleźć poza drogą. Czasem potrzeba minimalnej korekty tego toru jazdy, aby zachować bezpieczeństwo. I podobnie jest w naszym życiu. Z lekceważeniem różnych nierówności, które mogą powodować, jeśli nie będzie odpowiedniej korekty, że wypadniemy poza właściwy tor życia. I temu celowi służy rachunek sumienia. To badanie siebie na co dzień. Jak to robić? Najpierw trzeba trochę ciszy, trochę skupienia. Odważmy się na to, żeby wyłączyć wreszcie wieczorem telewizor, radio, żeby w domu zapanowało trochę ciszy, trochę skupienia. To służy zdrowiu psychicznemu. Ciągle grają te telewizory, ciągle radio, ciągle hałas, ciągle zgiełk. Mieszkam na osiedlu, więc czasem wieczorem sobie wychodzę na balkon, zasiczerwę świeżego powietrza i widzę, jak ciągle te okna, a chodzę późno spać, bo pracuję do późna w noc, czasem i o pierwszej, przepraszam, przyznaję się, i widzę, jak w oknach ciągle te poświata telewizorów. Myślę sobie, Boże drogi, czy ci ludzie naprawdę nie mają nic do roboty? Czy ci ludzie naprawdę nie mają książek w domu, nie mają już naprawdę o czym myśleć, nie mają możliwości spotkać się, tylko ciągle musi być adoracja telewizora? Wyłączmy ten telewizor, wyłączmy radio, niech będzie trochę ciszy. Nie bójmy się ciszy, ona nie boli. Wielkie rzeczy rodzą się w ciszy, nie w hałasie, nie w zgiełku. Pan Jezus narodził się w ciszy betlejemskiej nocy. Zmartwychwstał w środku nocy. Wielkie dzieła muzyczne, literackie, malarskie powstawały w ciszy, w skupieniu. Wynalazki ludzkości powstają w skupieniu i ciszy. Nowy człowiek staje się w ciszy. Potrzeba nam ciszy. Także po to, aby klękając do swojej modlitwy wieczornej, chwilę pomyśleć, stawiając sobie dwa pytania. Pierwsze, jakie dobro dziś stało się moim udziałem? Co dobrego się wydarzyło w tym dniu, który się kończy? Za co chcę Bogu podziękować? Za jakie konkretne dobro, które doświadczyłem i które dane mi było innym okazać? Siostry, bracia, bo nie zapominajmy, że przecież jesteśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jest w nas Boże piękno. To nie jest tak, że człowiek tylko samo zło po sobie zostawia. Nie wolno tak myśleć, bo jest to oszustwo, jest to kłamstwo. Zobaczmy, ile jest dobra. Co mi z tego, że ja będę przyglądał się złu i tylko widział zło wokół siebie? Zobaczmy, ile jest dobra, aby to dobro rozwijać, aby to dobro umacniać, aby to dobro zło zwyciężało. A więc najpierw w rachunku sumienia pytanie o dobro. Co dobrego Pan Bóg mi dał przez ludzi, przez zdarzenia, przez różne sytuacje? Konkretnie za co chcę Bogu podziękować? A wdzięczność, jak mawiała święta Teresa od Dzieciątka Jezus, to jest to, co najwięcej wyprasza nam łask od Boga. Wdzięczność poszerza nasze serce. Jeżeli powiemy, że serce jest jak puste naczynie, to im szersze, tym więcej tam zmieści się dobra. Wdzięczność poszerza naszą możliwość przyjęcia dobra od Boga. Bądźmy wdzięczni. Tak mało wdzięczności wobec Boga, wobec ludzi. Mamy prośby, mamy roszczenia. Panie Boże, daj, Panie Boże, spraw. A dlaczego tak mało? Boże, dziękuję Ci, Boże, uwielbiam. Więc w rachunku sumienia najpierw chwila podziękowania. I dopiero w drugim etapie postawmy sobie pytanie, co ja z tym dobrem zrobiłem? Pan Bóg mi okazał tyle dobra poprzez ludzi, poprzez zdarzenia. Co ja z tym zrobiłem? Pan Bóg dał mi czas, cały dzień. Ile ja tego czasu zmarnowałem? Na siedzenie przed telewizorem, na plotkowanie, na zajmowanie się różnymi rzeczami niepotrzebnymi albo wprost grzesznymi. Zamiast inwestować w siebie, w swój rozwój, ja marnuję czas, marnuję moje życie. Potem nie mam czasu dla najbliższych, nie mam czasu dla rodziny, bo zmarnowany czas na rzeczy błahe, nieistotne. Zmarnowana Boża dobroć, zmarnowane Boże dary. Jakie były moje czyny, jakie były moje słowa, moje myśli, moje pragnienia, intencje, uczynki? Warto, pytając siebie właśnie o to, co zrobiłem z otrzymanym darem w rachunku sumienia, wyobrazić sobie, jak bym ja się czuł, gdyby ktoś wobec mnie zachował się tak, jak ja zachowałem się wobec kogoś. Jakbym ja się czuł, gdyby ktoś do mnie powiedział takim tonem, takim językiem, takie słowa, jakie ja wypowiedziałem, może nawet do najbliższych. Czy byłoby mi dobrze, byłoby mi przyjemnie? A zatem nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe. Na tym polega właśnie rachunek sumienia. To ćwiczenie, które uwrażliwia nas na głos sumienia. I druga rzecz, która służy wyropieniu naszego sumienia, czyli tego posłuszeństwa głosowi wewnętrznemu. To mianowicie dobrze odprawiona spowiedź. Ale by mówić o dobrze odprawionej spowiedzi, trzeba po prostu z niej korzystać. Nie od przypadku do przypadku, ale w miarę regularnie. Często ludzie tłumaczą się, że chodzą do spowiedzi raz na parę lat, raz w roku, bo nie ma się z czego spowiadać. No biedny człowiek, no nie ma się z czego spowiadać. Wprawdzie kilka lat nie był u spowiedzi, zaniedbał mszę świętą, zaniedbał święta Bożego Narodzenia w jedne, święta wielkanocne drugie, różne okoliczności rodziny, jubileusze, różne ważne wydarzenia w życiu, które należałoby przeżywać w zjednoczeniu z Bogiem, a on biedny nie ma się z czego spowiadać. O czym to świadczy? O tym, że serce skamieniało, że całkowicie zabiłeś w sobie głos sumienia. Kochani, ze spowiedzią to jest tak jak z higieną. Gdyby człowiek tak się, gdybyśmy się tak często kąpali, myli, jak często chodzimy do spowiedzi, jaki byłby nasz wygląd? Sąsiedzi by nas omijali, przechodziliby na drugą stronę ulicy na nasz widok. Więc jakie jest wnętrze człowieka, który pozwala, aby przez długi czas gromadził się brud moralny, nie czyści swojego sumienia, nie używa tego sumienia. Więc regularna spowiedź. Nie mówię, że co drugi dzień, czy co chwilę, ale wystarczy, że skorzystamy z różnych okoliczności, takich chociażby jak właśnie święta, jedne, Wielkanoc, Boże Narodzenie, wszystkich świętych, Boże Ciało, uroczystości maryjne, jakże bliskie naszemu sercu, sercu Polaków, czy nawet różne okoliczności rodzinne. Kolejna rocznica zawarcia naszego małżeństwa. Jak byłoby to pięknie, gdyby w kolejną rocznicę, niekoniecznie tę 25. czy 50., przystąpić do spowiedzi, do komunii i Bogu podziękować za to, że jesteśmy razem. To dar od Boga. Podziękować za dzieci, które się urodziły w rocznicę ich urodzin, w dniu imienin, które są pamiątką naszego chrztu. Pójść do spowiedzi, do Komunii Świętej, podziękować Bogu za łaskę wiary. I wiele innych okoliczności, jak chociażby rocznica śmierci kogoś z bliskich, czy inne ważne życiowe wydarzenia, które chcemy przeżywać razem z Chrystusem w stanie łaski uświęcającej. To jest owa czujność nad swoim sumieniem. Kochani, ale Chrystus Pan na czas Adwentu daje nam polecenie, aby modlić się w każdym czasie. O modlitwie można powiedzieć bardzo dużo i tematu nigdy nie wyczerpiemy. Kiedyś święty Bernard z Clairvaux, żyjący w XII wieku, wielki myśliciel, człowiek o wielkim znaczeniu dla Europy, o którym mówi się, że był niekoronowanym władcą Europy, kiedyś powiedział Matce Bożej takie słowa: De Maria nunquam satis. To znaczy, o Matce Bożej nigdy dosyć mówienia. I to samo można powiedzieć o modlitwie. De oratione nunquam satis. O modlitwie nigdy dość. Ciągle, tak jak uczniowie wobec Jezusa, pytamy się, jak się modlić. Apostołowie przychodzą do Pana Jezusa, mówią: Panie, naucz nas się modlić. Patrząc, jak Jezus się modlił, byli zafascynowani Jego modlitwą. Chcieli dojrzeć, dorosnąć do modlitwy. Mówią: Panie, naucz nas się modlić. I to jest pragnienie człowieka współczesnego. Zwłaszcza młodzi ludzie szukają modlitwy. Nawet czasem nie zdają sobie sprawy, ale gdzieś w nich jest ta tęsknota za modlitwą. Dlatego tak modne stają się różne szkoły medytacji, czy jakieś inne formy relaksacji, gdzie człowiek podświadomie szuka kontaktu z nadprzyrodzonością, z transcendencją, nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę nosi w sobie głód modlitwy. Ten głód modlitwy można zaspokoić byle czym: hałasem, narkotykami, różnymi innymi przyjemnościami. A można obudzić w sobie prawdziwe życie modlitwy, o której uczy nas bardzo wiele patron dnia dzisiejszego, święty Jan od Krzyża. Kochani, znowu pozwólcie, że powiem po łacinie, nie dlatego, żebyście wiedzieli, że macie do czynienia z profesorem, ale po prostu są to pewne takie łacińskie formuły, które spotykamy także w nauczaniu Kościoła. Otóż świecki teolog, mający żonę i dzieci, żyjący w IV wieku, o nazwisku Prosper z Akwitanii, kiedyś powiedział takie zdanie, które jest bardzo kluczowe. Lex orandi, lex credendi. Dosłownie nie da się go przetłumaczyć, ale oznacza ono mniej więcej to, że jak się modlisz, tak wierzysz. Prawo modlitwy prawem wiary. Jak się modlisz, tak wierzysz. I to powiedział człowiek świecki. Te słowa są zapisane w katechizmie Kościoła katolickiego, więc warto się nad nimi pochylić. Modlitwa jest funkcją naszej wiary. Jeżeli człowiek się modli, jego wiara się umacnia. Jeżeli się nie modli, jego wiara zamiera. My często mówimy tak, jestem wierzący. To pokaż mi Twoją modlitwę, pokaż mi, jak się modlisz. To będzie miara Twojej wiary. A zatem dotykamy tutaj problemu istotnego, samego fundamentu naszego życia duchowego. Bez wiary nie ma modlitwy. Jeżeli zwracam się do Boga, którego nie widzę, to muszę wierzyć, że On jest, bo byłoby nierozumną rzeczą zwracać się ku czemuś, w co nie wierzę, co dla mnie nie istnieje. Jeżeli zwracam się ku temu, w kogo wierzę, tym bardziej moja wiara się umacnia. I to jest właśnie sam fundament modlitwy. Do tego, by się modlić, nie potrzeba wiele. Wystarczy uwierzyć, że Bóg jest i że Bóg mnie kocha. I z miłością patrzy na mnie, jak ojciec bogaty w miłosierdzie. Ilekroć sobie uświadomię, że Bóg na mnie patrzy z miłością, że pochyla się z miłością nade mną, tyle razy już się modlę. Choćby nawet nie były to słowa. Może za bardzo sprowadziliśmy kwestię modlitwy do słów. Wprawdzie mówi się, że modlitwa to rozmowa z Bogiem, ale czasem w tej rozmowie z Bogiem my czynimy monologiem. Rozmowa to jest sytuacja, kiedy ktoś mówi, ktoś słucha i vice versa. My często w modlitwie tak dużo mówimy, że Pan Bóg nie ma szans być przez nas usłyszany. Nierzadko więc modlitwa będzie po prostu milczeniem, będzie słuchaniem, będzie adoracją. Szkoda, że w niejednej sytuacji właśnie adoracje przed Najświętszym Sakramentem zamienia się na rodzaj festiwali, na jakieś kiermasze, koncerty. To jest nieporozumienie. Adoracja Najświętszego Sakramentu to obecność. Najważniejsza jest obecność w adoracji. Bóg jest obecny dla nas. Ja przychodzę, aby być obecnym ze względu na Niego. W ciszy. Sama obecność, patrzenie i miłowanie to jest modlitwa adoracji. To jest słuchanie, co Bóg ma do powiedzenia mi poprzez głos mojego sumienia. Tymczasem dość powszechną staje się praktyka, że adoracja to jest tylko pretekst. Wystawienie Najświętszego Sakramentu staje się pretekstem do tego, by hałasować, by grać, by mówić, by robić zgiełk do tego stopnia, że człowiek własnych myśli nie jest w stanie usłyszeć. A cóż dopiero Boga, który mówi w ciszy serca. Dlatego jeśli chcemy się dobrze modlić, trzeba się wyciszać. Bóg mówi w ciszy. Dalej, by się dobrze modlić w każdym czasie, trzeba nauczyć się sztuki łączenia aktywności z modlitwą. Jest takie pochodzące ze szkoły benedyktyńskiej powiedzenie ora et labora, dobrze znane. Módl się i pracuj. Nie jest powiedziane módl się albo pracuj. Módl się i pracuj. Łącz modlitwę z aktywnością. To jest możliwe, tylko trzeba spróbować, trzeba chcieć. Weźmy kilka przykładów. Często widzimy w samochodach na lusterku zawinięty różaniec. Traktowany trochę jak talizman, jak taki magiczny przedmiot, który ma chronić przed niebezpieczeństwem. To tak nie działa. Różaniec jest po to, żeby go mieć w rękach. Jeżeli prowadząc samochód, wielu ludzi potrafi trzymać komórkę przy uchu, narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo, to może też trzymać różaniec. Różaniec nie przeszkadza w trzymaniu kierownicy. A można się na nim modlić, jadąc, zamiast słuchać zgiełkliwego bełkotu w radiu. Można połączyć aktywność z modlitwą. Czekam na autobus, mogę się gapić na ludzi, a mogę nawet rękę trzymając w kieszeni przesuwać paciorki różańca. Idąc ulicą, patrzę na ludzi, mogę się za nich modlić. Widzę matkę w stanie błogosławionym, mogę modlić się o to, aby była szczęśliwa macierzyństwem, aby jej dziecko było prawdziwie dzieckiem Bożym. Może kiedyś w niebie dopiero dowiemy się, że wiele różnych sytuacji, które w naszym życiu były szczęśliwe, były dobre, zostały wymodlone przez przypadkowych ludzi, którzy za nas się modlili, o czym my nawet nie wiemy. Możemy przecież tak samo modlić się za innych, nie manifestując tego w żaden sposób. Modlitwa w każdym czasie. Kochani, jeszcze jedna rzecz. Taka najbardziej dojrzała modlitwa to jest modlitwa Słowem Bożym. Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Jeżeli mówimy, że modlitwa jest rozmową, my mówimy do Boga, prosząc, dziękując, przepraszając czy wielbiąc. Pozwólmy też, by Bóg do nas mówił, a mówi do nas przede wszystkim w swoim Słowie zapisanym na kartach Pisma Świętego. Już tu kiedyś wspominałem przy okazji odpustu, nie rozumiem ludzi, którzy fascynują się prywatnymi objawieniami. Czytają książki, ściągają z internetu, jeżdżą do różnych wizjonerów, bo tam jest sensacja, bo tam Matka Boża powiedziała, bo tam się Pan Jezus objawił, bo coś tam się wydarzyło. A nie wzięli w życiu, przeczytali może wiele pism, prywatnych objawień, ale nie sięgnęli po prawdziwe objawienie publiczne, jakim jest Pismo Święte. Od razu wyjaśnijmy, że prywatne objawienia nie mają mocy wiążącej, pod warunkiem, że są w ogóle prawdziwe, bo 90% prywatnych objawień jest fałszywych. Są jakieś problemy psychiczne różnych ludzi albo wręcz urojenia szatańskie. Natomiast prawdziwe objawienia, nawet jeżeli ich prawdziwość została zweryfikowana przy pomocy odpowiednich kryteriów, o których trudno tutaj mówić, to i tak one nie są zobowiązujące. One mogą być pomocne, mogą obudzić w nas wiarę, mogą nas uwrażliwić na pewne kwestie naszej wiary. Ale źródłem tej wiary jest Słowo Boże, jest objawienie zawarte w Piśmie Świętym. To jest prawdziwe źródło. Tam najpierw trzeba sięgnąć, zanim się sięgnie po jakiekolwiek inne sensacyjne treści. W Słowie Bożym mówi Bóg. Modląc się Słowem Bożym, pozwalamy, aby niejako w nas dokonywał się dialog przy Najświętszej Trójcy. Czasami widzimy księży, chodzą z takim specjalnym, grubą księgą, modlitewnikiem. Dla niektórych jest to taka ciekawostka, co tam takiego ten ksiądz ma w tej książce, czyta w konfesjonale, czy gdzieś. Po pierwsze, ta księga, nazywana potocznie brewiarzem, nosi tytuł Liturgia Godzin i podtytuł Modlitwa Ludu Bożego. To nie jest modlitwa księdza, modlitwa zakonnicy czy zakonnika, modlitwa ludu Bożego, każdego z nas. I cieszy to, że coraz więcej ludzi świeckich sięga po liturgię godzin, po brewiarz. Są parafie, są wspólnoty, które regularnie, codziennie rano, tak jak to czynią kapłani, jak czynią mnisi, odmawiają już liturgię godzin. A liturgia godzin to nic innego jak psalmy, odpowiednio ułożone, odpowiednio dobrane, które recytując czy śpiewając odnajdujemy własne życie, własne problemy. Psalmy rozbrzmiewające w naszych ustach są najpiękniejszą, najwartościowszą modlitwą. Podsumowując tę może dłuższą refleksję, chciałbym na koniec odpowiedzieć na częste pytanie o skuteczność naszej modlitwy. Czasem ludzie mają takie przekonanie, że modlitwa nie została wysłuchana. uskarżają się, no modliłam się, zamówiliśmy mszę świętą o zdrowie, no a ktoś z naszych bliskich umarł. Modlitwa nie została wysłuchana. To nie tak. Tak nie wolno mówić. Nie ma modlitw niewysłuchanych. Kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II, spotykając się z polską młodzieżą, właśnie został zapytany o to, jak to jest z modlitwami niewysłuchanymi. I wtedy papież powiedział, nie ma modlitw niewysłuchanych. Jeżeli Pan Bóg nie daje nam tego, o co prosimy w modlitwie, to zawsze daje nam Ducha Świętego. Zawsze daje nam łaskę. Nie taką może, jak my prosimy, bo Pan Bóg wie lepiej, co jest nam potrzebne. Ale nigdy nie zostawia modlitw niewysłuchanych. Jeden z rektorów, drugi rektor naszego uniwersytetu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, przeżywa stulecie, właśnie w ostatnią sobotę było już zakończenie jubileuszu stulecia. 8 grudnia 1918 roku była pierwsza inauguracja roku akademickiego, więc ostatnią sobotę była ta uroczystość. I drugi rektor, sługa Boży, ksiądz Jacek Woroniecki, kiedyś napisał taką książkę o sztuce modlitwy. I w zakończeniu tej książki napisał, dając odpowiedź, dlaczego modlitwa może nie być wysłuchana. Użył tutaj pewnych łacińskich słów, które są pewną grą, ale bardzo trafne stwierdzenie. Mianowicie powiedział, modlitwa może być niewysłuchana, i tu po łacinie, quia mali, mala et male petimus. Co to znaczy? Modlitwa może być niewysłuchana, ponieważ jesteśmy źli, po łacinie malus, zły, w liczbie mnogiej mali, nie w sensie wzrostu, tylko jakości moralnej. Mala, czyli prosimy o złe rzeczy. Quia male petimus, źle prosimy. Właśnie, modlitwa może nie być wysłuchana, bo jesteśmy źli, bo się nie nawracamy. Bo prosimy, ale nie spełniamy próśb Pana Jezusa. Dalej prosimy o złe rzeczy. Czasem dziecko tak prosi, mamo, kup mi cukierka. A matka wie, że dziecku bardziej potrzebny jest zdrowy posiłek niż słodycz. Że czasem bardziej potrzebne jest ciepłe ubranie niż zabawka. Choć dziecko tego nie rozumie. I czasem człowiek się zachowuje jak dziecko. Panie Boże, daj mi zdrowie, daj mi pomyślność. A nie poprosi, Boże, daj mi mądrość, żebym w życiu nie popełniał głupich rzeczy. I wreszcie źle prosimy, to znaczy niewytrwale, byle jak. Chcemy czasem wielkich rzeczy, a nie zdobywamy się na wysiłek, tak jakby na nim zależało. Jeżeli komuś na czymś zależy, to prosi, chodzi, załatwia, domaga się. A my czasem prosimy o zdrowie, zamówimy mszę świętą, a niech tam ksiądz się pomodli o zdrowie ojca czy matki, a my idziemy do swoich spraw. Tak jakby nam nie zależało. Potem się dziwimy, że ta modlitwa nie odniosła oczekiwanego skutku. Źle prosimy. A zatem, kochani, jeżeli w tym adwencie liturgicznym, który uświadamia nam, że całe nasze życie jest adwentem, podejmiemy trud czuwania nad swoim sumieniem i trud modlitwy w każdym czasie, to ufamy, że będziemy przygotowani na przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia i przyjścia Chrystusa u kresu naszego życia, który nieuchronnie nastąpi. Oby jak najpóźniej, ale nastąpi, bo takie jest prawo życia. Kto się urodził, musi umrzeć. Każdy z nas umrze. Ale abyśmy byli przygotowani na spotkanie z Chrystusem, gdy do nas przyjdzie.